Umie w gry. Podcast o branży gier planszowych. Rozmowy z ludźmi tworzących branżę gier planszowych. Słuchaj mojego podcastu i poszerzaj swoją wiedzę. Umie w gry. Cześć, po długiej przerwie kłania się Artur Lutyński, aka Bishop. Witam was ponownie w podcaście Umie w gry. No długo nas nie było, znaczy mnie nie było długo i moich gości nie było długo, bo długo nie nagrywałem. Ale dzisiaj przybywam z dwójką gości wspaniałych, znanych mi od lat. Można by powiedzieć, pokusić się o takie stwierdzenie, że to yin i yang, mężczyzna i kobieta. Obydwoje tworzą gry, obydwoje są matematykami. No i są też przyjaciółmi, jak mniemam, zresztą o tym zaraz pogadamy. Słuchajcie, moim i państwa gościem dzisiaj jest Katarzyna Cioch oraz Wojtek Wiśniewski, aka Łosiu.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry.
No to co, zaczynamy. Słuchajcie, myślę, że to będzie fajna i pasjonująca rozmowa. Mamy parę tematów do obgadania. Zacznijmy może od tego, jak to się stało, że wy razem tworzycie taką planszówkową, twórczą parę.
Laboratorium Gier. Jesion nas wrzucił do jednej grupy. Jesiona pozdrawiamy prawdopodobnie z tego miejsca. No i robiliśmy te gierki labowe tam. Zauważyliśmy, że gdzieś tam nam się jest dobrze porozumieć, że trochę się też uzupełniamy, że tam, gdzie ja jestem słaby, tam Kasia jest mocna i odwrotnie. I stwierdziliśmy, że można by było spróbować zrobić coś więcej niż gierkę labową, która po prostu będzie tworem 48 godzin, nie? I gdzieś uda się do lepszego miejsca, w którym żyją te wszystkie nasze stare prototypy, nie?
No, mogę tylko potwierdzić.
No tutaj mogą być takie małe przestoje, bo nie będziemy wiedzieć do końca, kto ma mówić, kto nie, ale myślę, że nam to wybaczycie i będziecie słuchać dalej. No dobrze, no to w takim razie już wiemy, że zaczęło się to od Laboratorium Gier. Powiedzcie mi w takim razie, jaki był pierwszy projekt, nad którym wspólnie postanowiliście pracować i czy to było coś, co już jest wydane, czy to był temat zaorany, temat, który gry, który po prostu gdzieś tam wylądował w szufladzie?
Pierwszy projekt, przy którym pracowaliśmy razem, to była partytura, czyli jest wydana, aczkolwiek nie jest tytułem, o którym tak bardzo dużo osób słyszało. Zdecydowaliśmy się na taką współpracę, żeby wziąć udział w konkursie, bo to było coś w skończonym czasie, na wymaganiach i to się wydawało względnie proste i jakoś tak ustrukturyzowane. No jak wygraliśmy ten konkurs, to uznaliśmy, że współpraca jest wielce obiecująca.
Tak, no ja nie mogę się powstrzymać, żeby tutaj nie wspomnieć o tym, że cała trójka nas tutaj jest zaangażowana w partyturę, bo Bishopa jest tytuł. Myśmy nazywali tę grę dyrygent. No i tutaj też...
Tak wyszło. Tak.
Trzeba o tym wspomnieć. Dumny. Trzeba o tym wspomnieć.
Dziękuję. No dobra, ale słuchajcie, no tak jesteśmy przy tej partyturze, która może nie okazała się jakimś hitem sprzedażowym, z tego co wiem.
Z pewnością.
Średnim modelem biznesowym jest sprzedawanie gry, której główną zaletą jest bycie grą dla 10 graczy w czasie lockdownu.
No
i nie mieliśmy na to wpływu, no.
No nie mieliście na to wpływu, właśnie. To będzie pytanie o to, już mi się rodzi w głowie właśnie takie pytanie, ale chciałbym wrócić jeszcze do projektowania, do tego samego systemu projektowania tej właśnie gry, no bo ci, którzy nie wiedzą, to właśnie się dowiedzą, że to jest gra imprezowa. I jak ścisłe umysły, takie jak wy, radzą sobie z takimi tematami właśnie imprezowymi? Czy to nie było takie wyjście ze strefy komfortu? Jak to postrzegacie?
Czy sugerujesz teraz, że matematycy nie potrafią być zabawni?
Sugeruję, że może umysł matematyka pracować na innych płaszczyznach, bardziej, wiesz, takich ścisłych i bardziej...
No cóż, nie należy mylić umysłu ścisłego ze ściśniętym.
Jasne.
No nie wiem, jakby to chyba nie ma takiego związku. Zresztą ta gra też trochę polega na odwzorowywaniu jakiegoś tam kodu, więc tam się trochę matematyki też udało wcisnąć. Ale generalnie gra była planowana jako rodzinna, bo takie też były wymagania wydawcy. Tylko po prostu faktycznie ona gdzieś w tej warstwie imprezowej miała większy potencjał i też wydawca na to bardziej postawił.
Mhm. A powiedzcie w takim razie, jak na odległość wam się udawało ogarniać właśnie z założenia przy tworzeniu właśnie tego tytułu? No bo to też jest ciekawe, nie? Jednak jak dwie osoby są razem, gdzieś na miejscu i są w stanie pewne mechanizmy w tej grze imprezowej, podkreślmy, przetestować od razu, to jak wam się udawało to w takim razie?
Znaczy, to i tak był problem, żeśmy to we dwójkę testowali, bo ciężko, jeśli gra jest od trzech graczy przynajmniej, więc ciężko to we dwójkę przetestować. Jeszcze wiesz, w Eurasa to można zagrać na dwie ręce, nie? A to tutaj to absolutnie. Więc no my i tak potrzebowaliśmy non-stop przecież jakiegoś wsparcia tam testerów, żeby być w stanie w ogóle czegokolwiek się o tej grze dowiedzieć. A później, jak już te zręby mieliśmy, no to każde z nas testowało na własnych znajomych i po prostu się zdzwanialiśmy, wymienialiśmy się tymi spostrzeżeniami, ej, a u mnie wyszło to, a u mnie wyszło tamto, a moi by chcieli widzieć tam jednak nutki, a nie instrumenty, a moi z kolei to są muzycy i ich nutki będą mylić, jak będą w drugą stronę i tak dalej, i tak dalej. Więc no tam jak już zrąb mieliśmy gotowy, to już właściwie, ja nie pamiętam, czy myśmy się spotkali... Chyba już nie. Jak zrobiliśmy ten pierwszy prototyp i chyba tyle, już oddzielnie to testowaliśmy.
Tak, bo w ogóle praca nad tą grą trwała bardzo krótko i w zasadzie...
Był deadline.
Tak, i to był taki dosyć krótki termin, jakby całość to się zamknęło tam chyba w 2 miesiącach, a tak naprawdę ten taki korowy koncept gry, no to powstał na takim jednym spotkaniu, bo my się... spotykamy też na takie warsztaty weekendowe. Albo Łosiu przyjeżdża do mnie, albo ja do niego. Ostatnio też zaliczyliśmy jeden dzień w Bydgoszczy, bo to jest tak mniej więcej w połowie drogi, więc takie coś preferujemy, jak mamy mniej czasu. Też wyszło to całkiem okej. Więc ja przyjechałam do Łosia na weekend i w zasadzie ten taki pierwszy koncept to mieliśmy szybko. Łosiu tylko stanął i powiedział: ej, to ja bym chciał mieć taką grę, gdzie jesteś dyrygentem i robisz tak. I zaczął machać rękami, że takie doświadczenie ma dać ta gra. I myśmy bardzo szybko to przełożyli na jakąś mechanikę, po czym pojechaliśmy do Łosia znajomych, żeby to dalej testować, bo nie byliśmy w stanie też tego robić sami. I jakby był to już na tyle właśnie tak w tej takiej podstawowej warstwie gotowy projekt, że potem byliśmy w stanie już każdy w swojej grupie testerskiej go testować i dowieść gdzieś tam do końca.
No tak, no to później już tam była kwestia dogrywania, ile czego ma być na karcie i tak dalej. No pewnie pamiętasz testowanie z Excela tej gry.
Owszem.
Bezpośrednio, więc...
Tak było.
No, tak. Po co rysować te wszystkie karty, skoro Excel może je generować?
Skoro...
O, i tu się zderza chyba matematyk.
No dobra, przepraszam, matematycy może są nudni.
Nie, to było pasjonujące. Czytanie z Excela gry i robienie tego. Tak, to było fajne. Pamiętam to. Słuchajcie, wspomnieliście o grupach testerskich. Od razu powiem, że Kasia, jak ktoś nie wie, to reprezentuje grupę Portotypy. Łosiu natomiast grupę testerską Pamper. No i powiedzcie mi, to takie pytanie od zaplecza trochę. Czy grupy testerskie, ogranych ludzi z reguły, robiących to często i na co dzień, czy to są dobre osoby, nazwijmy to, albo odpowiednie grupy do tego, żeby testować właśnie taką grę? Czy to się czasami gryzie, czy może niekoniecznie, czy lepiej właśnie grę imprezową testować właśnie już na takiej grupie docelowej? Jak wy do tego podchodzicie?
No na początku zawsze testujemy w grupach testerskich, no bo tam dostaniesz jednak najlepszy feedback, więc chyba najlepszy jest taki model mieszany, że testujesz w grupie testerskiej do tego momentu, kiedy prototyp wygląda tak, że on się po prostu nie nadaje jeszcze do pokazania grupie docelowej, bo ona nie będzie lubiła tej gry, a w momencie, kiedy ona jest już gotowa i wiemy, że działa, no to wtedy fajnie jest jednak przetestować na grupie docelowej.
Ja myślę, że też taka moja obserwacja jest, nie wiem na ile ona się replikuje faktycznie na całą populację, ale z tych ludzi, których ja gdzieś tam miałem okazję poznać, to wydaje mi się, że stawanie się testerem jest takie, że najpierw człowiek no to gra w proste gierki, no bo tylko takie są w jego zasięgu. Potem jak poznaje jakieś, nie wiem, bardziej skomplikowane tytuły i coś mu się bardziej spodoba, to zaczyna w to grać i już tamtym starym gardzi, już tam nie, już po prostu gry nie gram i tak dalej. A potem przychodzi moment, w którym się zaczynasz cieszyć absolutnie wszystkimi grami i wiesz po prostu, jakie one mają emocje wywoływać, jakie one mają być i tak dalej. I potrafisz się wtedy bardziej postawić w miejscu tej grupy docelowej, nawet jeżeli sam nie sięgnąłbyś po tę grę gdzieś tam w swoim wolnym czasie, no to potrafisz sobie to wyobrazić, jak powinieneś się czuć grając w taką grę. I ja myślę, że to jest kwestia pewnej dojrzałości też testerów. No.
Czy można by się pokusić zatem o stwierdzenie i taki apel do młodych twórców, żeby poszukali gdzieś tam w swojej okolicy jakichś grup testerskich, które funkcjonują, a jest ich coraz więcej? Możemy też sobie o tym porozmawiać. Czy uważacie, że to jest dobry kierunek dla takiego młodego autora, czy lepiej gdzieś tam samemu, w rodzinie i tak dalej testować swoje pomysły?
Czy te grupy testerskie w mojej ocenie to jest najlepsza przestrzeń do testowania, zarówno dla gry, jak i dla autora i autorki, bo no, takie grupy są też bardzo rozwojowe, no bo uczymy się od siebie nawzajem. Ja na przykład osobiście nie grywam w gry Area Control, ale jestem bardzo zaawansowaną testerką tejże mechaniki, więc jest to bardzo rozwojowe i myślę, że nie tylko można poszukać grupy testerskich, bo ich no, de facto nie ma jeszcze cały czas zbyt dużo, ale można sobie też taką grupę po prostu stworzyć, no bo tam powiedzmy 3-4 osoby wystarczą i nasze grupy, które już dosyć długo istnieją, to też zaczynały przecież od tego. U nas bardzo długo na spotkania przychodziły tam maks 3-4 osoby, nieraz były tylko dwie. I z czasem dochodzi coraz więcej i pewnie każda z grup ma taką historię. Więc no, jeżeli osoby poznają się tam, czy na tych laboratoriach gier, czy na designer campach, czy w tego rodzaju przestrzeniach, no to mogą się jakoś tam dogadać i stworzyć taką grupę. I oczywiście my się chętnie też podzielimy doświadczeniem, co robić, żeby to się jakkolwiek udało.
Tak, no ja myślę, że to jest też taka fajna przestrzeń dla mnie jako autora, bo to jest trochę takie mobilizujące, nie? Że no kurde, już, no nie wiem, trzecie spotkanie z rzędu, nie mam nic do pokazania, nie przenoszę swojej gry i to jest takie jednak motywujące do tego, żeby coś zrobić, nie? Może to nie jest główna przyczyna, że nie wiem, że będę robił gry po to, żeby na mnie na pamprze nie pokazywali, że nie przynoszę swoich, ale no właśnie jak tak sobie człowiek uświadomi, ej, 2 tygodnie minęły, ja nie kiwnąłem przy tym palcem, no to jest to takie faktycznie mobilizujące.
Ale z samego nawet testowania innych gier i słuchania feedbacku różnych osób, które właśnie mają różne doświadczenia, bardzo też różne preferencje co do gier, też można się bardzo dużo nauczyć i myślę, że to warsztat taki projektancki bardzo mocno poprawia.
Jasne. Też tak uważam. I chciałem zapytać was o kolejną grę w takim razie, którą mieliście już też w duecie stworzoną. Czy to było Gutenberg? Tak. Czy jeszcze coś w międzyczasie, o czym nie wiem na przykład?
Nie, no zrobiliśmy tego Gutenberga. Natomiast grę, o której pewnie jeszcze później będziemy rozmawiać, ja nie wiem, w międzyczasie też ją chyba dłubaliśmy. Nie pamiętam dokładnie, jaka była kolejność, ale tak, no. No projekt taki, za który się wzięliśmy we dwójkę, no to właśnie był Gutenberg w odpowiedzi na też znowu na brief, tym razem granny. No i tak, no stwierdziliśmy właśnie, że okej, jak mamy określone jasno wymagania, wiemy w jakiej przestrzeni mamy się poruszać, co ta gra ma w sobie mieć, no to spróbujmy się zmierzyć z kolejnym, właśnie z kolejnymi wytycznymi, z kolejnym briefem. I no i tym razem też już to miała być większa gra z założenia. No i tak się zaczęła długa przygoda z literkami, no.
I cyferkami, tam już trochę Excel to już nie były bardziej.
Tam już Excel, oj,
o,
tak.
Tam się Excel grzał chyba.
Przy Automie to już się Excel grzał, no, jak Automę.
No tak, no ale to jest też ciekawe ćwiczenie projektanckie, że jakby Automę zrobiliśmy, no dobra, Łosiu zrobił, praktycznie bez testów. Tylko na jakimś modelu takim excelowym. No i w zasadzie no, mieliśmy pewność, że ona będzie działała tak, jakbyśmy chcieli, a test zrobiliśmy tylko po to, żeby sprawdzić właśnie wrażenia graczy.
Tak, no i trochę tych testów Automy było, ale to nie tak, że musieliśmy, nie wiem, jakoś tych testów rozegrać nie wiadomo ile. No widzieliśmy, że wrażenia wywołuje mniej więcej te, co powinno, a same scenariusze już wszystkie zbadał Excel, nie? tych możliwych rozkładów kart.
No dobrze, czyli tak, tutaj już was termin przy Gutenbergu aż tak bardzo nie cisnął, jak przy partyturze. Ile czasu tak realnie poświęciliście na przygotowanie tej gry?
Półtora roku?
Jakoś tak. Znaczy to wiadomo, że to no my oboje gdzieś tam po godzinach to robiliśmy.
Niespodzianka, nie utrzymujemy się z robienia gier.
Tak, tak, tak. Więc to też nie było tak, że poświęcaliśmy temu 8 godzin dziennie, no ale tak, od pierwszego konceptu do wydania gry, czy tam do przekazania gry wydawcy, no to jakieś półtora roku minęło, nie?
Były jakieś trudności, jakieś momenty takiego, no nazwijmy to górnolotnie, załamania podczas tworzenia tej gry? Czy wiecie, no jakieś niechęć, czy coś takiego, a dobra, kij z tym Gutenbergiem. Czy nie było? Czy raczej cały czas parcie do przodu, robimy konsekwentnie, testujemy i tak dalej?
Chyba były jakieś takie mniejsze kryzysy, co najwyżej, że no czegoś tam nie wiedzieliśmy przez długi czas, jak rozwiązać, ileś było podejść, mecenat długo nam zajął, ale no to nie były jakieś takie załamania, które przeżywamy teraz przy kolejnych tytułach. Także Gutenberg jest radosną w miarę grą i był radosnym w miarę tworzeniem. Nic takiego nie było, myślę, że
myślę, że od samej strony takiej projektowej to nie. No, były takie dwa momenty, gdzie już faktycznie trzeba było do wydawnictwa dostarczyć, nie wiem, listę komponentów, czy już w ogóle zamkniętą grę. No to były takie, no, że było ciśnienie, że trzeba było się wyrobić i faktycznie wyrabialiśmy po pracy wtedy drugi etat. Ale to było zmęczenie materiału, a nie jakieś właśnie przeszkody projektowe, projektanckie i tak dalej.
Przy tym, jak robiliście Gutenberga, no to oczywiście też troszeczkę udało mi się uczestniczyć jako tester, ale wtedy dowiedziałem się o ciekawej i dla mnie inspirującej zarazem formule, w jakiej pracujecie. W sensie lubicie raportować się nawzajem, lubicie dobrze opisywać ten projekt, wiecie, na czym stoicie, wiecie, kiedy się móc odwołać, znaczy macie do czego się odwołać. Powiedzcie coś o tym, jak ta formuła i kto zapoczątkował w ogóle taką formułę raportowania sobie testów i tak dalej, zmian.
Tak, wdrożyliśmy standard ISO.
A nadaliśmy mu numer jakiś?
Oczywiście, wszystko mamy wersjonowane. No tak, no dokumentujemy wszystko. Robimy notatki ze spotkań, robimy notatki z ustaleń. Wydaje mi się, że jest to dość ważne przy takiej grze złożonej. No bo my też średnio pamiętamy, co się wydarzyło pół roku temu, a czasem do tych pomysłów wracamy. Robimy raporty z testów, mamy jakąś tam formatkę, co powinno być w zakresie. No i to jest bardzo przydatne. A i tak się okazało tak naprawdę, jak później trzeba było zrobić takie notatki marketingowe tam nad historią pracy nad Gutenbergiem, to okazało się, że to też wcale nie jest tak super dokumentowane, bo na przykład no, czytam sobie jakiś raport, super jakieś wnioski i w ogóle nie wiem, czego to dotyczy. W sensie, jaką mechanikę testowaliśmy, więc jeszcze teraz przy jakimś kolejnym, bardziej złożonym tytule, to jeszcze dodaję tam dokumenty wejściowe, jakby te instrukcje i wszystkie ustalenia. No i to jest bardzo pomocne, bo my sami też często błądzimy i można, jest po prostu do czego wrócić.
Jak gruba teczka koniec końców na dokumenty związane z Gutenbergiem powstała? Ile centymetrów?
Ja tego nie drukuję.
Mamy no tak, wszystko...
XXI
tak,
wiek,
mamy wszystko jakoś tak... mamy wszystko zarchiwizowane w wersji elektronicznej oczywiście. Nie wiem ile. No testerów ponad setka.
Pojedynczy test, tak raport w wykonaniu Kasi, to potrafi tam koło 5 stron mieć. Ja jestem ciut bardziej lakoniczny.
Tak.
Więc myślę, że tak średnio możemy liczyć, nie wiem, za 3 strony na test. No a tych testów to też tam...
No z kilkadziesiąt było. No jakbym miała się przygotować, no to mogłabym udzielić dokładnej odpowiedzi, ale,
nie
ale z głowy
to.
Nie mam, nie wiem. No ponad setka testerów była i tych testów też no kilkadziesiąt było na pewno, nie?
No od momentu spisywania tych raportów, bo my też nie zaczęliśmy od tego, nie? Jakby też na początku trochę tego uciekło. Ja myślę, że nawet więcej tych testów było.
No też sobie jakąś metodę pracy, no jakby też ją doskonalimy. I też jest tak, że no jednak praca zdalna to wymusza. To, że no pracujemy też na TTS-ie w dużym stopniu, równolegle mamy prototyp fizyczny, no więc musimy mieć jakąś tam zgodność komponentową. Także to no przy bardziej złożonej grze no to naprawdę robi się skomplikowane.
No właśnie to jest to, że te raporty nam służą do wielu rzeczy. Nie? Jedno to jest takie właśnie przekazanie sobie nawzajem informacji. Hej, zagrałem wczoraj test i wyszły takie i takie rzeczy. No jest potrzeba opisania nieraz tych sytuacji przy stole, które zaszły, więc to myślę, że to też trochę tłumaczy jakby objętość tych dokumentów.
I ja się tam nie będę z tego tłumaczyć.
No, druga rzecz to jest taka, że to po prostu no właśnie archiwizujemy pewne rzeczy, a mi osobiście to pomaga tak sobie usiąść po tym teście i tak zebrać sobie to wszystko, po prostu poukładać jakoś te myśli, też zderzyć to z celem testu, no nie, że jeżeli na przykład no, chcieliśmy sprawdzić, jak wpłyną na graczy tam zmiany w mocach specjalnych postaci, to wiadomo, jak wyjdzie jakiś inny problem, to też go gdzieś tam odnotuję i on wleci do tej rubryczki z wnioskami na dole, ale no, skupiam się przede wszystkim na tym i no i właśnie się staram wnioski wyciągnąć o tym, co próbowałem testować, nie? Więc to jest takie, to wtedy nie jest takie testowanie na łapu-capu, tylko no faktycznie jakoś zbiera to, organizuje te informacje i myśli i wnioski i tak dalej.
Czy możemy pokusić się o stwierdzenie, że Gutenberg to gra, która odniosła sukces i jak wy ten sukces, bo w moim mniemaniu oczywiście tak, jak wy ten sukces przyjęliście i jak się z tym czujecie?
Stajemy się celebrytami. Jesteśmy zapraszani na wywiady. Nie, żartuję oczywiście. Wydaje mi się, że tak. No, ja na pewno postrzegam to jako sukces. To jest właśnie też pytanie, jakby czego oczekujesz. Partyturę też uważam za sukces, bo właściwie to, że wydaliśmy grę, no przyszło do nas dość szybko. I jakby no jaraliśmy się strasznie tym, że wow, że mamy wydaną grę i wydawało się parę miesięcy wcześniej, że to jest cel w ogóle jakiś tak bardzo odległy i nagle super.
Stało się.
Stało się i jakby ta pierwsza wydana gra, no to ona otworzyła wiele drzwi, tak? Bo już jakby jak masz jedną, to inaczej też ludzie ciebie postrzegają. Oczywiście w międzyczasie mnóstwo networkingu też jakoś pracuje, więc tak, no uważam, ja myślę, że Łosiu także, że to jest sukces, no bo gdzieś gra też jest sprzedawana za granicą i w Polsce jest znana i jesteśmy z niej dumni oczywiście.
No pewnie, że tak. Jakby to jest takie w ogóle dla mnie niepojęte, że jakbym się cofnął w czasie i powiedział, nie wiem, sobie sprzed 3 lat, że w moją grę będą grali ludzie w jakichś krajach, gdzie mnie w życiu nie było, nie? I będą jej wysokie oceny na Board Game Geeku wystawiać, to ja bym się popukał w czoło, nie? A teraz to gdzieś tam to miało miejsce i jest faktycznie bardzo satysfakcjonujące. Lubię sobie zerknąć raz na jakiś czas na te komentarze, które ludzie tam na Board Game Geeku zostawiają. Zwłaszcza na te nieprzychylne, bo to jednak jest jakaś tam informacja zwrotna, było nie było. Ale no właśnie, że z jednej strony to jest jakieś takie no spełnienie moich marzeń z wtedy, a z drugiej strony teraz jak sobie patrzę na tę grę, cieszę się nią i uważam, że zrobiliśmy dobrą grę, natomiast widzę też, że chciałbym pewne rzeczy zrobić inaczej, lepiej i no i to też jest jakby, nie wiem, wydaje mi się taki miernik rozwoju jednak, nie?
No właśnie, bo zawsze jest takie określenie, które mówi, że gra nigdy nie jest skończona. I też to czujecie, tak? Rozumiem, że nawet w kontekście gry, która odniosła sukces, jest wydana i faktycznie zgrana w różnych zakątkach świata.
No skończona jest wtedy, kiedy gdzieś tam autor czy wydawca, no zależy gdzie tam jest ta granica decyzyjna, stwierdzi, że jest skończona. No, ja nie wiem, czy mi się zdarzyło usiąść do gry jakiejkolwiek wydanej, do której nie miałbym żadnej uwagi. Nie? I to chyba nie
to
dlatego, że...
coś o tym.
To chyba nie dlatego, że ja tak marudzę, bo mi się też podobają gry koniec końców, nie, i lubię. Ale no jakoś zawsze tam można coś znaleźć, co można by było poprawić albo zmienić. No i myślę, że to no, gry są bardzo złożonymi rzeczami, nie? Bo czy bytami, czy jak to należałoby nazwać. Właśnie ze względu na tę ich interaktywność, że jak usiądzie do tego jedna osoba, czy nawet ta sama osoba, tylko nie wiem, tego dnia boli ząb, a innego nie, i to ma się zupełnie inne emocje, nie? Więc to jest, na trudnej materii pracujemy, tak uważam.
No ogólnie z Gutenberga też sobie właśnie czytaliśmy, jakie ludzie mieli zastrzeżenia po wydaniu. Nie po to, żeby się tam samobiczować, ale po to, żeby właśnie no, w kolejnej grze, którą będziemy robić, tego typu, no właśnie wziąć pod uwagę jakieś te takie główne wnioski. Właściwie dwie rzeczy sobie tam uznaliśmy za takie cele strategiczne, które chcielibyśmy, żeby były spełnione w kolejnej grze, takiej bardziej złożonej. I zmagamy się z nimi okrutnie.
Ale jest rozwój. Dobrze jest.
Myślę, że zaciekawi to naszych słuchaczy takie pytanie, a właściwie pytanie jak są pytanie, to pewnie nie, ale wasza odpowiedź na nie. Jak przebiegała współpraca z wydawnictwem przy takim dużym tytule? Na ile rzeczy wy mieliście jako autorzy wpływ, a na ile nie? Gdzie ta granica była postawiona? Kiedy powiedzieli wam, okej, tutaj już nie wtykajcie nosa, my już dalej sobie poradzimy z tematem.
Bardzo duży mieliśmy wpływ, praktycznie do samego końca. Oczywiście my nie wiedzieliśmy praktycznie nic o robieniu produktu z mechaniki, którą dostarczyliśmy do wydawcy, więc też bardzo się cieszyliśmy, pomimo tego, że było to być może więcej pracy dla nas jako autorów, cieszyliśmy się bardzo z tego, że mamy możliwość aż tak mocno w tym uczestniczyć, no bo też bardzo dużo się dowiedzieliśmy, na przykład właśnie o procesie produkcyjnym, czy o na przykład marketingu. I jako autorzy bardzo duży mieliśmy wpływ. No, czytywaliśmy instrukcje, ikonografie, jakieś tam dostawaliśmy ilustracje, tam się jaraliśmy wszyscy tym, jakie one są w ogóle piękne i tak dalej. I coś tam sobie wybieraliśmy, że no... Dużo. Przez
cały czas.
Przy
tych ilustracjach
no.
To raczej dostawaliśmy pytanie od, tak. Nie wiem, cztery opcje okładki, która nam się najbardziej podoba, ale to nie był w żadnym stopniu decyzyjny głos.
No nie, no wiadomo, nikt nas się nie pytał, no, nie? Czy, prawda, jakiego my tam proponujemy ilustratora i tak dalej, ale jednak, więc no to było takie bardziej, no, co się bardziej podoba. Ale jakby też na bieżąco cały czas dostawaliśmy informacje. Natomiast tak. Takie rzeczy typu tam ikonografia, instrukcje, jak ma wyglądać, no to bardzo dużo dawaliśmy uwag i w większości one były uwzględniane.
No, zwłaszcza mi się wydaje, że też jakby na tyle sensowne te nasze uwagi były, że to nie było, nie, bo mi się nie podoba ta ikonka, tylko mieliśmy już taką i ona sprawiała problemy, bo. I myślę, że to jakby... Tutaj też trochę byliśmy przydatni, a nie tylko po prostu tutaj granna głaskała po główce. No.
Czy konsekwencją sukcesu Gutenberga jest coś więcej? W sensie coś, co nad czym pracujecie? Będziecie pracować? Jesteście w trakcie?
Robimy gry cały czas, no nie?
Pracujemy, ale też dla granny, ja teraz właśnie czy... nie wiem, ile my możemy mówić, ostatnio mówiliśmy
ostatnio była reprymenda.
Dostaliśmy reprymendę. Tak, tak.
No dobrze, to nie cisnę was aż tak bardzo.
Będzie.
To jest,
będzie.
To idzie na twoje konto.
Będzie. Tak.
Będzie euro.
Robimy.
Będzie euro.
Będzie euro. Będzie euro. No to już się nie możemy doczekać na pewno tego, co powstanie spod waszego pióra. Właściwie tak powinno się nazwać?
No właśnie.
Czy spod, autor...
Spod czego, nie?
Spod czego?
Neuronu.
Spod mojego neuronu, tak.
Łosiu, zadam teraz tobie pytanie, bo zaraz wrócimy jeszcze do jednej gry, którą też wspólnie tworzyliście, ale w międzyczasie po Gutenbergu pojawiła się gra twojego autorstwa, można by powiedzieć, że trochę odgrzebana z ziemi.
Tak, tak, tak.
Przykryta kurzem. Opowiedz coś o niej.
No właśnie gra, też znowu wracamy do laboratoriów gier. Nie pamiętam, który to był rok, 2015? Pewnie coś takiego. Może później, 17. No dobra, mniejsza o to. I tam właśnie wybrałem się na moje pierwsze laboratorium gier na Alasce, no i zrobiliśmy tam grę z chłopakami. która wtedy była o kornikach i nazywała się Jakornicze i polegała na tym, właściwie na czym polega, tylko były korniki zamiast smoków. I no i na początku, zaraz po tym laboratorium, no to próbowaliśmy gdzieś komuś tę grę pokazywać i tak dalej, no jakby nie bardzo ktoś nas chciał słuchać, nie bardzo ktoś był zainteresowany. Myśmy też nie mieli takiego kontaktu z wydawcami, nawet nie wiedzieliśmy o wielu wydawnictwach, które istnieją. Więc gdzieś tam ta gra się tak właśnie zakurzyła, wylądowała w szufladzie i tak sobie w niej czekała.
Kto ją odgrzewał? Kto ją wyciągnął z tej szuflady?
No i właśnie, no i jeden z nas, Adam, pracuje w Treflu, gdzie zajmuje się tam ilustracjami, grafikami. Adam, przepraszam, jeśli przekręcam, ale ja jestem totalnie lewy w te sprawy, więc no. Więc zajmujesz się rzeczami, które wyglądają. I zajmujący się rzeczami, które wyglądają, Adam napisał do mnie maila i do pozostałych tam autorów, czy byśmy mieli coś przeciwko, gdyby Trefl to wydał. No stary, właśnie mi wyciągnąłeś prototyp z szuflady i zamierzasz go wydać. No pewnie, że robimy, nie? No, więc to tak trochę okazja mnie znalazła, a nie ja okazję, no.
Jasne, to powiedz, jak się nazywa ostatecznie ten
tak,
tytuł.
Tak, bo to Księga Smoków, tak, to nie padło. To ta gra, która wygląda jak okładka Dominant Species.
No właśnie, chciałem o to zapytać. Za każdym razem, jak widzę ją, bo ona nawet jest w marketach dostępna na półce i tak przychodzę, mówię, o, Dominant Species jest już w marketach. Mówię, nieźle, niezłe czasy.
Tak. Mamy już grę w domu. Tak,
dokładnie. Tak. Po bliższym kontakcie oczywiście to jest Księga Smoków. Zresztą bardzo fajna gierka. Rodzinna, fajna, fajny tytuł, grywam z dzieciakami, wszyscy są zadowoleni zawsze.
No to się cieszę.
A kto był współautorem jeszcze? Przypomnij wszystkich.
Na okładce jest właśnie Adam Strzelecki, Paweł Suski, pozdrawiam oczywiście. Natomiast no, na samym labie był jeszcze z nami Marek, którego nazwiska nie pamiętam, przepraszam cię Marku. Ale tak, no Marek wyjechał trochę wcześniej z tego laba i w ogóle on stwierdził, że życzy nam powodzenia, że on się nie czuje współautorem tej gry i mamy jego błogosławieństwo, żeby tę grę właśnie gdzieś tam publikować. No i znalazło się dla niego podziękowanie w instrukcji, ale nie nazwisko na pudełku.
No dobrze, to Łosiu, miałeś swoją krótką chwilę tylko dla ciebie, a teraz przejdę na krótką chwilę tylko dla Kasi. Kasia, słuchajcie, pojawiła się w książce, nie byle jakiej, Najlepsi z najlepszych, wydane przez Bomba... no, Jezu.
Games.
Bomba Games, no właśnie, Bomba Games i Przemka Fornala. No powiedz mi, jak się poczułaś, jak zobaczyłaś siebie po prostu wśród nazwisk, nie byle jakich, po prostu śmietanki designu growego?
No bardzo dobrze się poczułam, aczkolwiek myślę, że słowo klucz to parytety, a nie najlepsi z najlepszych, ale spoko, biorę co dają. Nie, żartuję oczywiście, faktycznie no jest to jakieś wyróżnienie i bardzo dobrze się z tym czuję. Starałam się też przyłożyć bardzo do tych odpowiedzi na pytania, jakie mi przesłali panowie, więc... No mam nadzieję, że to też będzie dla kogoś przydatne.
To jest mega ciekawe, bo czytam tą książkę sobie tak do snu, bo to jest, jeżeli nie wiecie, to w ogóle zachęcam do zakupu, bo to jest naprawdę fajna pozycja. Jest tam kilkaset chyba, nie? Znaczy, przepraszam, ponad 100 nazwisk,
no dużo,
tak,
dużo.
Które wszystkie opowiadają na to samo pytanie. I najciekawsze jest to, że każde następne nazwisko, które odpowiada właśnie na powtarzające się pytanie, robi to w zupełnie inny sposób. Między innymi Kasia też przeczytałem, mówię, kurczę, nie? Zupełnie inne spojrzenie na to, co przed chwilą czytałem u innego autora. Mega ciekawe to jest, że nie nudzące się zarazem.
No dla mnie było bardzo ciekawe właśnie przeczytanie tych polskich autorów i autorek, no bo większość z tych osób znam osobiście, więc jakby to jest zupełnie inna perspektywa. I też myślę, że ten polski dodatek naprawdę jest spoko, bo polscy autorzy i autorki też mocno się przyłożyli i faktycznie te wypowiedzi są takie jakieś bardziej wyczerpujące, dłuższe i no mają jakąś głębię. Natomiast częścią tych autorów zagranicznych jestem trochę zawiedziona. W tym sensie, że jeżeli no tam jest notka na pół strony, bo ci autorzy nie musieli odpowiadać na wszystkie te pytania, mogli tam sobie wybrać. Więc jak jest notka na pół strony i ktoś odpowiada tak lakonicznie jednym zdaniem, no to no trochę mało jest tej treści tam. Więc mi osobiście bardziej podobały się te odpowiedzi takie dłuższe, gdzie ktoś troszeczkę bardziej zgłębił temat.
A ktoś ci tak mocno utkwił? Jakaś wypowiedź taka naprawdę, że zrobiła ci wow, kurczę, to jest mądre, co tutaj zostało powiedziane.
Wiesz co, jedna zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie.
Ale nie mów, że twoja.
Nie, aż tak.
A to dwie.
Nie nacieram się po prostu swoją osobą tak bardzo. W każdym razie jedna bardzo mi się spodobała. Sprowadza się do stwierdzenia rób rzeczy i kończ rzeczy, ponieważ to jest takie bardzo moje i ja pierwotnie chciałam dokładnie taką myśl też zawrzeć jako taką właśnie dobrą radę dla autorów i autorek. Po prostu rób rzeczy, tak? I z tego też można się uczyć i fajne rzeczy wychodzą. Więc jak to przeczytam, to mówię, o, takie to jest moje. Ale napisałam inaczej ostatecznie.
Ale rozumiem, że nie czytałaś wcześniej, nie? Tych odpowiedzi.
Nie, bo my dostaliśmy te... Znaczy, czytałam je przed publikacją, jak dostałam tekst do autoryzacji.
Jasne.
No to oczywiście dostałam cały blik, no to wszystkie przeczytałam, bo byłam bardzo ciekawa. Ale wcześniej nie, nie widzieliśmy nawzajem. Ja nie czytałam też tej książki oryginalnej, więc troszkę... No nie wiedziałam w zasadzie, jak do tego podejść. No pierwsze pytanie, jakie zadałam, no to jakby, jaki jest limit znaków? Ale
zadaniowo mocno.
Znaczy, no nie, no bo ja jestem gadułą.
Wspominaliśmy o rozpisywaniu.
Jestem gadułą, tak, więc zapytałam, czy są jakieś limity, no to tylko dostałam odpowiedź, że nie, mam pisać jak chcę, bo te wypowiedzi są takie właśnie bardzo różne i bardzo krótkie i bardzo długie i to, że jeśli chcę, mogę pominąć jakieś pytania, no ale tego nie zrobiłam, bo też przyznam, że niektóre tak dały mi mocno do myślenia, że nie znałam na nie tak wprost odpowiedzi. Więc w ten sposób podeszłam.
Super. Lecimy dalej do następnej gry. Opowiedzcie teraz wy, co to za gra i dlaczego będziemy o niej mówić.
No teraz mamy AI.
No właśnie.
Space Puzzle.
Okay.
Która...
Będzie wydana przez...
Flamingo.
Smart Flamingo.
To nie jest byle jaki flaming.
No tak. I pozdrawiamy tutaj Łukasza Makucha.
Oczywiście.
Tak, który... uwierzył w ten projekt, co jest bardzo ważne, bo on też dość długo przeleżał w szufladzie.
No właśnie, to jest
tak,
też
tak.
Odkurzony projekt, prawda?
Projekt odnaleziony, zaginiony w lesie. To jest też gra z Laboratorium Gier. To jest właśnie w zasadzie nasz pierwszy wspólny projekt, który robiliśmy jeszcze z Sylwią Smolińską i Mateuszem Wolskim właśnie na Laboratorium Gier. To już też było z 4 lata temu,
no, jakoś.
Może nawet dawniej. I to były tam dzieci zaginione w lesie i gra miała tytuł Cyrk Ostateczny. Potem miała jeszcze różne tytuły i różne historie.
A jeszcze wcześniej była z tymi zwierzątkami ze Stumilowego Lasu i Krzysiem.
A, to przez chwilę, ale to jeszcze...
Tak,
na...
to tę wersję testowaliśmy.
No tak, no bo na tych warsztatach testowaliśmy. Ogólnie tam założenia były takie kooperacja i storytelling, plus taki ogólny tytuł przewodni Strachy na lachę. No więc storytelling ostatecznie zabity jest w tej grze, zamieniony na takie żetony, a reszta w dużym stopniu została, tylko długo, też bardzo długo się zastanawialiśmy nad tematem. Ostatecznie, tak powiedzmy, że zbliżony do tego, który będzie taki kosmiczny, czyli kosmonautów zaginionych w kosmosie, gdzie gra miała tytuł Houston, mamy problem. No Łukasz jeszcze dopracował i zamienił na sztuczną inteligencję i myślę, że to tam tej grze z różnych powodów mechaniczno-komunikacyjnych też bardzo pomogło, no i też idealnie
to, się
wstrzeliliśmy w tematykę,
na rynku.
Nie?
Mhm.
Tak.
Nie wiem, na ile Łukasz to przewidział. Na ile mu się udało?
To jest mądry chłopak, więc...
Załóżmy, że przewidział.
Może coś
załóżmy,
wiedział.
Że przewidział, albo zapytał jakiejś sztucznej inteligencji, jak powinien nazwać grę.
No. No, mogło tak być. No ale to czekajcie. Czyli tak, mamy grę, która powstała x lat temu, 4 czy 5 lat temu na laboratorium gier i ktoś z was ją wyciągnął i powiedział, hej Makuch, będziemy wydawać taką grę, chcemy ją wydać, może ty? Czy jak to było?
No z grubsza rzecz biorąc tak, no myśmy tę grę Też jak ją zrobiliśmy, pokazywaliśmy różnym wydawcom, czy próbowaliśmy pokazać, no bo to też nie zawsze się udawało. I stwierdziliśmy w pewnym momencie, że no to, co było w naszym zasięgu, to zrobiliśmy. Na razie tej gry nikt nie chce wydać. No więc niech ona sobie leży tam na półce i po prostu może kiedyś do niej wrócimy, może nie. I Łukasz był tutaj w Poznaniu na targach hobby, jak organizowaliśmy strefę prototypów. I jakoś był strasznie wcześnie z tej Warszawy, przyjechał tutaj, więc zaprosiłem go do siebie na śniadanie, bo mieszkam zaraz obok dworca. No i tak zaczęliśmy rozmawiać i on mówi: o Łosiu, bo ja w nic twojego nie grałem. A w ogóle to szukałbym gry logicznej na kwadratowych kartach, nie masz czegoś? Ja mówię: no logiczną to może nie, ale dedukcyjną, pokażę ci. No i tak właśnie się ta nasza współpraca zaczęła. Właśnie wtedy przy okazji tych targów hobby odgrzebałem tę grę, ściągnąłem z półki prototyp, żeby tam pójść na tę strefę prototypów i w coś tam zagrać. Tam nawet instrukcji nie miałem, to trochę zapomniałem, jak się w to gra, już na tyle. Nie sądziłem, że przyjdzie ten moment, że zapomnę zasady gry.
Zaskoczenia cię tak wzięło to.
No, ale tak, no odkurzona po dłuższym czasie. Też na nią spojrzeliśmy, to jest takie, myślę, też wartościowe, nie? Bo po tych wszystkich doświadczeniach, które gdzieś tam zebraliśmy po drodze, spojrzeliśmy na tę grę jeszcze raz z Kasią i stwierdziliśmy: ej, a dlaczego on się tak zrobił? Przecież to głupie jest. Przecież to można było...
Takie było, to faktycznie takie było, rozegraliśmy i tak: serio?
Serio? To my wymyśliliśmy?
Serio?
Przecież to można było mądrzej zrobić, lepiej, wygodniej.
I faktycznie, no Łukasz jakieś tam swoje wymagania określił, które oczywiście były bardzo sensowne, i zdefiniowaliśmy sobie jakieś tam główne problemy, i no znaleźliśmy też dość szybko już, no więcej mieliśmy też doświadczeń, znaleźliśmy dość szybko rozwiązania i może to dobrze, że ta gra przeleżała te 2 czy tam 3 lata w szufladzie, bo dzięki temu ona jest teraz naprawdę dużo fajniejsza. Myśmy mocno, bardzo jakąś tam jedną taką istotną zmianą, no w zasadzie rozwiązaliśmy tam wszystkie problemy, odchodziliśmy połowę zasad, także no...
Autorów jest 4 na... 4. Czworo. O Jezu, tak, właśnie, 4. więc 3, pozostała 2, 2.
Teraz się będziesz bał mówić.
Ja już zblokowany jestem.
Bez
też,
presji.
Też uczestniczyli w procesie zmian i renowacji tej gry.
Redevelopmentu.
No to jakby te zmiany my zaproponowaliśmy, bo... To w ogóle, no współpraca 4 autorów, no jakby no to kwestie takie organizacyjne są dosyć trudne. Myśmy naprawdę super się lubili i nadal się lubimy i świetnie nam się pracuje. Natomiast logistyka, gdzie my wtedy też byliśmy z różnych miast, no to było trudno tak naprawdę się spotkać, a o TTS-ie wtedy też jeszcze nikt nie słyszał i tego rodzaju narzędziach. Więc jak odkurzyliśmy tę grę, no to my z Łosiem, wiedząc też, że no mamy dużo większe doświadczenie projektanckie, po prostu usiedliśmy do tej gry i zaproponowaliśmy jakiś zakres zmian. I wtedy skontaktowaliśmy się z 2 pozostałych autorów na zasadzie takiej: hej, na jakich zasadach chcielibyście się włączyć? Proponujemy takie zmiany, co o nich sądzicie i tak dalej. No ale Mateusz i Sylwia byli bardzo entuzjastycznie nastawieni też do reaktywacji współpracy, bo to była bardzo fajna drużyna, naprawdę tak. Świetnie nam się pracowało i fajne mieliśmy kontakty i fajny bardzo był taki powrót właśnie do tego klimatu, trochę właśnie przypomnienia sobie tego laboratorium gier. Więc oni włączyli się na takich, że tak powiem, pełnych zasadach jako autorzy, jako współautorzy. No, przyjęli tak z zaufaniem te propozycje zmian i to, że byliśmy w 4, też bardzo mocno się przydało potem, no bo w grze scenariuszowej, gdzie dowieźliśmy tam ostatecznie ponad 30 parę działających scenariuszy, a na wejściu było trochę więcej niedziałających, które trzeba było przetestować, no to 4 osoby dynamiczniej testowały niż 1 czy 2, więc tak naprawdę to, że nas było tak dużo, też bardzo się przydało.
Czym ta gra różni się od innych gier dedukcyjnych? Jakie ma takie kluczowe ciekawostki mechaniczne, może fabularne, scenariuszowe?
To, co ja w niej lubię, to jest...
Marketingowo spróbujmy podejść do tego pytania.
Dobrze, to może nie czuję się kompetentny, ale odpowiem na pytanie, które sam sobie jakby doprecyzowałem. To, co ja w niej najbardziej lubię. Tak jak Kasia wspomniała, no gdzieś tam początek tej gry był w storytellingu, później ten storytelling wyrzuciliśmy i zamiast niego AI, czy ta osoba narratora nadaje te komunikaty za pomocą żetonów. I to różni się o tyle od właśnie gier dedukcyjnych, w których mamy coś rozwiązać, tym, że po tej stronie nadającego pojawia się tu przestrzeń na kreatywność. I bardzo dużo partii widziałem, no pewnie kilkadziesiąt, kilkaset na pewno. I w każdej jednej partii, czy przy każdej nowej osobie, która gra w tę grę, widzę coś, czego jeszcze nie widziałem. I to naprawdę pokazuje, że właśnie jest duża przestrzeń na tę kreatywność, ludzie potrafią się tym bawić i, no i sprawia to jakąś frajdę, nie? Że faktycznie wymyślić, jak ja to mam nadać, i tych rozwiązań jest naprawdę całe mnóstwo.
Marketingowo to jest jeszcze ważne, że ma takie słodkie mipelki.
Tak.
No tak, bo one są cudne.
No widziałem, są piękne. Naprawdę wygląda to bajerancko. W ogóle mam wrażenie, że to jest gra w małym pudełku dużo gry. W sensie takiej tak, bo dużo przestrzeni do eksploracji.
Tak, bo to jest takie sandboxowe bardzo. Czyli no, gracze dostają jakieś zasady i jakiś zestaw komponentów. Faktycznie to się mieści w małym pudełku i zasady też są dość proste. A całą grę robią gracze, czyli to, jakie mają podejście do komunikacji, to, jaki mają system komunikacji, to, jaką synergię wygenerują jako zespół, bo gra jest kooperacyjna. Także no, to jest bardzo ciekawe doświadczenie i faktycznie tak jest, że jest bardzo dużo tej przestrzeni na kreatywność.
No ja bym też to nazwał trochę, że tam się uruchamia metagra po prostu, bo mamy tych scenariuszy ileś. I nawet te, które już przeszliśmy, to one nie są tak, że mamy je rozwiązane, tylko no pewnie te początkowe to tak, no to już jak się nauczymy, one są też po to, żeby nas nauczyć zasad, ale gra ma dość dużą regrywalność, wydaje się, jak na to, czym mogłaby być gra dedukcyjna, która właściwie rozwiąże zagadkę, to mamy ją rozwiązaną. Tak tutaj nawet, tak jak mówię, nawet te scenariusze, które przeszliśmy, śmiało można grać ponownie i dalej czujemy ich wyzwanie. Więc kreuje się bardzo taki właśnie system komunikacji, ale też na poziomie nie pojedynczej rozgrywki, ale na poziomie całej gry. I to jest, myślę, takie fajne.
Ja osobiście zauważyłem, że w grach scenariuszowych częstym problemem jest to, że na przykład na piątym scenariuszu już mi się nie chce. W sensie, że już okej, zrobiłem, tu już ta gra mi nic więcej nie pokaże. I z reguły ta gra ląduje na półkę, albo jest pożyczana komuś i tak dalej. Czy boicie się lub obawiacie się, że AI puzzle też, space puzzle, przepraszam, też może mieć ten problem, czy raczej jest to jakoś tak ograne, że to nie powinno nudzić się graczom?
No myśmy trochę czasu poświęcili na obserwację tej gry i widzimy, że dosłownie zabranie jednego żetonu, a danie innego potrafi tę rozgrywkę postawić wręcz na głowie. I naszym zadaniem też jakby tutaj pod kątem kampanii i tego, jaki Łukasz chce z tej gry produkt zrobić, było wygenerowanie iluś tam właśnie pomysłów na zasady, które mogą się ze sobą zazębiać, nakładać i tak dalej. Ja osobiście zagrawszy w to też no, fafnaście milionów partii, no ja dalej się tym bawię, nie? I dalej jest to dla mnie wyzwanie i ja nie odczuwam czegoś takiego, że to są scenariusze, które już przeszliśmy, no nie? To jest raczej wersja zasad, w którą chcemy zagrać, nie? A nie scenariusz sam w sobie, który no, nazywamy tak to umownie, nie? Ale nie jest to coś, co się przechodzi i ma się przeszednięte, nie?
No. Przeszłe!
Przeszłe.
Przeszłe.
No dopóki jesteś zainteresowany tym, jaki ktoś z twoich współgraczy ma system komunikacji, w jakimś tam stopniu, jak funkcjonuje jego umysł w związku z tym i jak bardzo to się może różnić od ciebie, dopóki tym jesteś zainteresowany, no to chcesz grać w tę grę, a kolejne scenariusze dają kolejne wyzwania. To, no to jeśli jesteś zainteresowany drugim człowiekiem i utworzeniem jakiegoś systemu komunikacji z nim, no to ta gra nie będzie cię nudzić.
No to jest takie... Dużo fajnych cytatów pada, jak się tę grę testuje. Pamiętam, jak byłem we Wrocławiu, zaraz jak Łukasz ogłosił tę grę i pokazywałem ją tam... nie pamiętam, jak się ta impreza nazywała, mniejsza o to.
Bratysławia?
Nie, właśnie.
Nie.
Wrocław Games Fest? To... Nie pamiętam, jak się ta impreza nazywała. I tam...
One More Game?
Nie. No, tak. Sochaczewa był. Nie, dobra. To przyszła matka z synem, no nie wiem, on miał tam kilkanaście lat, nie wiem, tam z 15 na oko. I usiedli sobie. No i on usiadł jako ten nadający komunikat, matka jako ta odbierająca. No i tak wytłumaczyłem te zasady. Pokazywałem im pierwszy scenariusz, taki tutorialowy, więc on faktycznie no, dla osób pewnie bardziej analitycznych, one są taką przebieżką, zupełnie tam nie ma wyzwania i chodzi o to, żeby nauczyć zasad. No i ona tak do tego usiadła, posłuchała tych zasad, mówi, czy mi się wydaje, czy to jest banalne. Po czym ten jej syn nadał komunikat, odsłonił zasłonkę, ona mówi, a nie jest. Tak.
To zapytam jeszcze, Łosiu, skoro jesteśmy przy tobie, to pociągnąć jeszcze bardziej za język, bo całkiem niedawno na naszej grupie testerskiej miałeś też testerów, którzy przeprowadzali ślepy test tej gry. Jestem ciekaw twojej opinii jako autora. Oczywiście, Kasia, jeżeli też robiłaś ślepe testy, to też chętnie.
Równolegle w tym samym czasie.
Tak? Dokładnie, wysyłaliśmy sobie na Messengerze zdjęcia, ej, właśnie gram ślepy test.
No, no to w takim razie niech Kasia pierwsza odpowie, żeby ciebie nie było za dużo na antenie.
Dobrze.
No tak, faktycznie to było ciekawe, że robiliśmy to w tym samym czasie. Ja u siebie właśnie w grupie portotypów robiłam, wzięłam tych testerów, którzy wcześniej w ogóle tej gry nie widzieli, dałam instrukcje i mieli sobie grać, a akurat grupa taka bardzo, zupełnie inne też doświadczenia z tego testu, bo moja grupa taka bardzo kompetentna, jeśli chodzi o komunikację, więc dla nich ta gra, te pierwsze tutorialowe scenariusze nie były kompletnie żadnym wyzwaniem, oni sobie radzili dobrze. No... Według nas gra się broni, oczywiście jest tam w instrukcji kilka rzeczy do poprawy, kilka do uzupełnienia, bo jakichś tam informacji nie było w ogóle, albo były napisane w sposób niezrozumiały, ale co do zasady, no gracze sobie poradzili bardzo dobrze. No u mnie była taka sytuacja, że oni instrukcje poznali naprawdę bardzo pobieżnie i bardzo wielu rzeczy nie wiedzieli w momencie, kiedy zaczęli grać. Co było dla mnie też ciekawym doświadczeniem, bo mi się wydawało, że zupełnie nie wiedzą, jakie są zasady. No ale tak, grając intuicyjnie i też doczytując instrukcje w momencie, kiedy pojawiło im się jakieś konkretne pytanie, generalnie zagrali w tą grę, która była w pudełku, więc myślę, że to jest okej.
No ja bardzo podobne mam doświadczenia, nie? No też tak patrzyłem sobie, jak oni w to grają. To mieli jakieś takie problemy UX-owe, nazwijmy to, że gdzieś tam ten znacznik położyli nie tam, gdzie trzeba. Ale to dokładnie, zagrali w to, co mieli zagrać i bawili się tym nieźle. No ja jestem zadowolony z tego ślepego testu, bo jak właśnie kiedyś rozegrałem ślepy test Gutenberga, to się łapałem za głowę, jak bardzo tam można wielu rzeczy nie zrozumieć, a tutaj faktycznie, no myślę, że to też jakby skala gry, no to jest jednak znacznie prostsza w swojej formie gra, ale tak, no cel testu osiągnięty, raczej klepiemy się po plecach, poprawiamy parę ikonek i jedziemy dalej.
Ja ale polecamy takie, nie robimy tych ślepych testów zbyt często, bo no one już na takim późnym etapie musiałyby być robione, ale to jest bardzo ciekawe doświadczenie.
Tak, tak, to jest jedno to jest to, że to jest bardziej test instrukcji niż test gry, bym powiedział, nie? Że patrzysz, czy zrozumiały jest komunikat, który nadajesz instrukcją, ale z drugiej strony też takie, dla mnie to jest zawsze trudne, żeby się nie odezwać, żeby ich nie skorygować, i wiem, że to się zaraz, prawda, patrzę na to dziecko, które jedzie na rowerku, bo właśnie drążek puściłem i widzę, że ono się zaraz wykopyrtnie, nie? No, ale muszę na to patrzeć, nie?
To było w ogóle dla mnie też ciekawe doświadczenie, bo siedziałem tyłem do stołu, gdzie Łosiu przeprowadzał ten test. Zaczął, powiedział, macie tu grę i startujcie. i później nie słyszałem przez długi czas Łosia. Myślałem, że nie żyje czy coś. No to jest rzadka sytuacja, więc obracam się co jakiś czas za siebie. Nie, no jest.
Jeszcze dycha.
Jeszcze dycha, nie? Ale to było ciekawe, to było ciekawe. Dobrze, to teraz co? Plan wydawniczy jest taki, że niedługo gra pojawi się na wspieraczce. Na Wspieram To, tak?
Tak.
30? Czy 31?
31 marca start kampanii, ale dobrze. Nie biorę zbyt wielkiej odpowiedzialności za wiarygodność tego, co teraz powiedziałam, ale...
Nie musicie tego wiedzieć tak do końca. No ale, no, ale widzę, że jesteście...
Byłoby za... miło.
Wypadałoby tak, by przyjść przygotowanymi na ten podcast.
To dokleimy może w linku tą informację.
Tak, końcem marca.
Napisy zrobimy.
Tak, końcem marca.
Końcem marca. No i dobra, to no, słuchajcie, no skoro jesteśmy przed, to mogę was zapytać, bo z reguły już łatwo rozmawia się o sukcesach, które już były, wybrzmiały, są widoczne i w ogóle. No to jak określacie sukces tej gry? W sensie, jak przewidujecie? Myślicie, że to będzie okej, czy niekoniecznie? A jeżeli tak, to z jakiego powodu niekoniecznie?
Znaczy znowu pytanie o miarę tego sukcesu, no nie? Bo dla mnie... ogromnym sukcesem już przy samym tworzeniu tej gry jeszcze w wersji prototypowej było to, że to jest taka pierwsza moja gra, w którą moi znajomi chcieli grać. Że oni faktycznie, nie wiem, przychodzili do mnie i leżały u mnie gry wydane na półce, oni stwierdzali, a ja bym chciał w Houston zagrać. Więc to już było ogromnym sukcesem, a teraz jeszcze jakby kolejnym sukcesem, czy kolejnym pięterkiem tego tortu jest to, że obcy mi ludzie tę grę dostają i się nią bawią i im się podoba. Więc dla mnie to
czyli
już.
Ty jesteś już ugłaskany.
Tak.
Kasia? Może no, ma inne spojrzenie na tą
nie,
samą sytuację?
Nie, oczywiście, że liczę na sukces. W sensie bardzo mi się w ogóle podoba to, jakim produktem ostatecznie jest ta gra. Jak dużo tam zostało rzeczy dodanych takich na plus, co do których może nie byłam na początku przekonana, ale po testach... to uważam, że naprawdę jest to głęboko przemyślane. No myślę, że jakby no kampania ma dużą szansę zakończyć się sukcesem. Gra jest świetna, bo ona jest taka jakby do bardzo szerokiego grona odbiorców skierowana i myślę, że to jest też jej atutem, że no po prostu no prawie, że dla każdego.
Mhm. Znaczy, słuchajcie, nie pytam was bez powodu właściwie o to, bo Kasia, wspaniale określiłaś, bo gra jest świetna. Ale przecież znamy bardzo dużo takich tytułów, która gra faktycznie jest świetna, jako gracze mówimy fajne, chcemy w to grać, często trafia na nasze stoły, a jednak bywa tak, że coś nie pykło, w sensie, że na przykład wydawca zawiódł, może marketing zawiódł, a może po prostu nie wszczelił się w czas i miejsce z danym tytułem. Wy jako autorzy, jak podchodzicie do takiego zagadnienia? W sensie, że... No bo mi się wydaje, że trochę wrócę do tej partytury, że ona jest przykładem tego, że dobra gra, fajny rodzinny produkt z imprezowym zacięciem, a mimo wszystko ta sprzedaż no nie była aż tak fajna, jak można by się tego było spodziewać. Albo jak ja miałem oczekiwania względem tej gry.
No wiesz co, no ciężko, tak jeśli chodzi o partyturę, no to przede wszystkim no wybuch pandemii chyba spowodował to, że no nie mieliśmy szczęścia, tak? I no ciężko powiedzieć, tak? No na niektóre rzeczy nie mamy wpływu. Co do marketingu, no to też nie wypowiadam się, no bo to była zupełnie decyzja wydawcy, jak to będzie robione i czy w ogóle. Więc no to są takie rzeczy, na które my już jako autorzy nie mamy wpływu. Tutaj ja też przyznam, że ja nie mam żadnych doświadczeń w wydawaniu gry tak przez kampanię. No przez wydawcę nie mam też zbyt wielkich doświadczeń, ale tak przez kampanię to nie mam w ogóle, więc no ja też nie mam zdania, tak? Jakie tu widzę szanse, jakie zagrożenia i tak dalej. I też uważam, że... Czy nie odcinam się od tego w żaden sposób, absolutnie, ale... No chyba, no nie czuję się też ekspertką. Wydaje mi się, że to jest takie bardziej przeszacowanie tego ryzyka i szans jest bardziej po stronie wydawcy i no mam tutaj zaufanie do Łukasza. Oczywiście nie oczekuję, że da mi gwarancję sukcesu, jakkolwiek byśmy go nie definiowali, ale wierzę, że zrobił wszystko, co umiał, żeby jakby no zwiększyć szansę na sukces.
Tak, no ja myślę, że to jest taki w ogóle zdrowy model, nie? Że my zakładamy kompetencje wydawcy, on zakłada kompetencje nasze i no Łukasz czasami nam podeśle coś, jakieś grafiki, coś tam zobaczymy, no serduszko pod tym wyślemy, bo w sumie co mamy tam wiele do powiedzenia, no jak widzimy gdzieś jakieś zagrożenie w czymś, to faktycznie o nim wspomnimy, no ale zazwyczaj no to jest takie po prostu raczej z naszej strony napisanie, o no fajnie, no z drugiej strony czasami Łukasz nas też zapyta, nie, a co sądzicie o takim zagadnieniu, że nie wiem, gdzieś tam na testach wyszło, że gdzieś bardzo mocno ten gracz alfa przejmuje, czy przejął w jakiejś grupie dowodzenie tutaj i jak my to widzimy i no, no takie po prostu, no, no założenie kompetencji po obu stronach, no i zostawienie sobie nawzajem przestrzeni, żeby robić tę część roboty, która do nas należy.
No z mojej perspektywy, obserwując tą prekampanię jak gdyby tego, co ma się za chwilę wydarzyć, czyli odpalenie zbiórki, to jestem pełen szacunku i dla Łukasza właśnie i Smart Flamingo ogólnie jako firmy, bo to już chyba nie jest jedna osoba, tylko już tam jest więcej osób zaangażowanych obecnie.
No to wygląda.
No i te filmiki i to wszystko, no naprawdę rozwija się. Ewidentnie widać, że robi poprawę z gry na grę, jest coraz lepiej, więc naprawdę trzymam kciuki, żeby AI Space Puzzle świetnie, że tak powiem, zagryzło i przyjęło się wśród odbiorców, graczy. Czy macie jakieś pomysły na kolejne gry? Czy nadal będziecie współdziałać razem? Znaczy, wiem, że po części, że już robicie to, ale mówię o takim kroku następnym. Czy ta kooperacja będzie trwała? Czy raczej każdy w swoją stronę pójdzie, zajmie się swoimi pomysłami? Jak to jest? Jakie macie plany?
Teraz powinniśmy odpowiedzieć na 3-4, tak? I zobaczyć, czy to będzie zgodna odpowiedź. Znaczy no, na razie próbujemy skończyć to, co mamy rozgrzebane, nie? I też nawet Kasia robiła właśnie tę grę, czy wypada rzucać tortem.
Zaraz o niej porozmawiamy.
Tak, mhm. Więc też no, zaproponowała mi na początku, żebyśmy ją razem robili, ale stwierdziliśmy, że no, nie sposób zgrać naszych kalendarzy bardziej niż to już obecnie robimy w pracy nad tą grą, nad którą pracujemy. Więc lepiej będzie po prostu jak nie będziemy teraz brać na siebie jeszcze kolejnego projektu wspólnego, bo duża szansa, że on się, no szansa, duże ryzyko,
wykopyrtnie.
Tak, że on się wykopyrtnie, jak to dziecko, prawda, co jechało na rowerze, tak.
No tak, no nie wiem, co miałabym dodać do tego jeszcze ogólnie.
Teraz oboje spojrzeliśmy na Kasię, ale Kasia wzruszyła ramionami. I...
No nie, no ogólnie.
No tak, no dobrze. No.
Nie no, pracujemy razem i będziemy pracować razem. Mamy jeden duży projekt, a pozostałe, no to też poświęcamy czas na jakąś tam indywidualną pracę, czy pracę w innych zespołach.
Tak, bo to jest też takie właśnie, no okej, okay, fajnie mi się z Kasią pracuje, fajnie jakby rezultaty widzę, są zadowalające, ale jak się zamkniemy tylko na siebie, to ja się nie nauczę na przykład od ciebie tego, jak ty robisz, nie? Czy od tam innych ludzi, więc dla mnie to jest zawsze takie uczące jednak doświadczenie zrobić z kimś innym grę, nie?
No tak, myślę, że to na pewno wiele uczy i rozwija. Kasia, no właśnie, bo Łosiu już tutaj zarzucił temat, bo chciałem poruszyć temat mega ciekawej gry. No właśnie, czy to jest gra? No chyba tak, bo zdobywa się punkty, ale koniec końców to mega edukacyjny vibe od tego produktu, nazwę to tak, bije. Opowiedz nam coś o tym, o tytule, o tym, skąd się wziął pomysł, dlaczego się skupiłaś na takiej tematyce, a nie innej. A my zamieniamy się w słuch.
Gra nosi tytuł Czy wypada rzucać tortem? Robiłam ją we współautorstwie z Krzysiem Głośnickim.
Pozdrawiamy Krzysia.
Skądinąd znanym z zupełnie innego rodzaju projektów. Gra jest innowacją społeczną, której celem jest takim bardzo ogólnym włączanie grup zagrożonych społecznym wykluczeniem. Ja wybrałam sobie grupę osób w spektrum autyzmu i chciałam zrobić taką grę, która włącza w taki specyficzny sposób, czyli nie jest dla tych osób jakimś tam narzędziem terapeutycznym, tylko jest zwykłą grą dla graczy, dla każdego w zasadzie, bo ona jest dość prosta, która ma dać takie doświadczenie, w jaki sposób może funkcjonować ludzki umysł inaczej niż standard. I to doświadczenie no, ma mi dać takie lepsze zrozumienie, że norma jest pojęciem umownym, że inni ludzie mogą mieć inaczej i jak ich umysł działa w taki właśnie sposób, to oni za bardzo nie mają na to wpływu. Tak ogólnie po prostu poszerzyć perspektywę. Gra faktycznie, no to jest gra, tak? Ona jest jednorazowa, daje jakieś doświadczenie, ma wywołać taki efekt aha, po to, żeby gracz z tym został i jego perspektywa została właśnie trochę poszerzona i żeby lepiej rozumiał po prostu inne osoby. Wybraliśmy sobie tam 4 zagadnienia, tam o emocjach, o rozpoznawaniu twarzy, o takich normach społecznych.
Zapytam, głęboki research musiałaś zrobić, żeby wejść w ten temat i ubrać to w grę?
I tak, i nie. To znaczy, no przeczytałam tam pewnie z 8 książek o autyzmie i jakby różnych jakichś tam innych rzeczach.
I tak, i nie. To był mały research.
Ale to, co jest ważne, to to, że...
Habilitację tylko zrobiłam.
Że mieliśmy też... ponieważ no my się znamy na grach, a nie znamy się na tej specyfice, no to idea była taka, że my mieliśmy w projekcie samorzeczniczkę, czyli osobę reprezentującą środowisko osób z spektrum autyzmu.
Czyli w roli eksperta, tak? Jakąś
tak,
osobę.
Joanna Musioł nazywa się ta osoba, żeby też pojawiło się to nazwisko. Ona jest fotografką, jest osobą właśnie w spektrum autyzmu. No i ona tak trochę zabezpieczała ten obszar i tłumaczyła mi, no tam jakieś rzeczy, których ja nie rozumiałam i pomagała mi w ogóle zbierać wymagania, bo pierwszy etap pracy nad grą to było zebranie wymagań bezpośrednio od osób w spektrum autyzmu. To jest też środowisko, którym ja nie funkcjonuję, nie mam do niego dostępu. A jeśli te wymagania zbierała samorzeczniczka, no to wiadomo, że ona tam jest osobą o wiele bardziej wiarygodną. No i potrafiła też to przefiltrować. Więc miałyśmy taki etap właśnie zbierania wymagań, tego, o czym w ogóle mogłaby być ta gra, jakie są problemy w tych społecznościach. Temat jest też dosyć szeroki, bo gra miała być faktycznie takim narzędziem edukacyjnym, nie tylko taką zwykłą grą, ale ona miała też pełnić rolę takiego wsparcia albo dla edukatorów, albo dla opiekunów osób w spektrum, żeby 58 raz nie tłumaczyć tego samego, tylko powiedzieć macie i grajcie, żeby te osoby z otoczenia też no w jakiś taki w miarę atrakcyjny sposób mogły się czegoś tam dowiadywać, więc jakby no cele były ambitne i szerokie, ale myślę, że w dużym stopniu udało się je spełnić.
To zaraz zapytamy o to Łosia, bo miał okazję grać w to.
Ty też.
Ja też, ale ja nie będę sam siebie pytał. Ja od tego jestem.
To ja cię zapytam.
Więc no gra była szeroko testowana, bo innowacja społeczna to jest coś takiego, że robimy coś zupełnie nowego, ministerstwo dało na to pieniądze i powiedziało przetestujcie, czy to działa. No więc to gra była testowana w jakby we wszystkich grupach docelowych.
To zadam pytanie, no właśnie, kto był grupą docelową, czyli taka osoba, która nie ma kontaktu z autyzmem, tak? Rozumiem, do niej był
tak,
skierowany
głównie
ten
tak. No, główna grupa docelowa, właściwie no, nie będąca jednocześnie bezpośrednim beneficjentem, więc struktura jest dość skomplikowana, to taki zwykły członek społeczeństwa, który nie wie nic o autyzmie albo wie głupio, tam powiedzmy coś mu się wydaje, masz, naucz się, doświadcz, zapamiętaj, no to mniej więcej o to chodzi, bo jakby ta istota innowacji właśnie polega na tym, że nie robimy czegoś takiego, że mówimy osobom w spektrum autyzmu, dostosujcie się do norm, czyli de facto bądźcie mniej autystyczni, tylko mówimy społeczeństwu, ej, weź coś tam zrozum.
Naucz się tego tematu.
Jakby, no, jakby gra promuje takie pojęcie neuroróżnorodności, czyli to jest takie podejście, że ludzie mają różne umysły, one funkcjonują różnie i to jest wszystko okej. Okay. No ogólnie gra jest dla graczy, to jest taka podstawowa grupa docelowa. Ona jest rodzinna, ona jest pomyślana tak, żeby ona nie była jakąś tam głęboką symulacją, no wiadomo, raczej jest też przeznaczona dla osób, które nie mają zbyt wielu doświadczeń z grami, można ją wykorzystać w szkole. To, co jest ważne w tym produkcie, to to, że gra jest w ogóle dostępna darmowo w takiej wersji do samodzielnego wydruku.
A gdzie ją można zdobyć, pobrać?
Ona będzie dostępna na stronie mojej fundacji Rozwoju Bombonierka. Już tam nawet jest umieszczona i do pobrania. My jesteśmy w ogóle w takiej bardzo miłej fazie, że ja dopiero co odebrałam tam kilkadziesiąt takich egzemplarzy z drukarni i właśnie bardzo nimi się cieszę. Rozdaję je tam osobom, które brały udział w projekcie. Jaram się, bo to już jakby pierwszy raz w ogóle przeszłam przez etap dowiezienia gry do tego momentu, że odbieram pudełko z drukarni. Także no, i jestem w fazie takich dopiero promowania tej gry i informowania, więc jakby jeszcze nie ma żadnych komunikatów, ale one na dniach będą.
No to pierwszy komunikat usłyszymy tutaj od Łosia, który podzieli się z nami wrażeniami po zagraniu partii w grę.
Tak, no ja myślę, że gra robi to, co miała robić. Trochę mieliśmy zamieszania przez to, że tam no to był jednak test, więc część komponentów była nie taka, jak powinna być, ale z jakimś tam drobnym zamieszaniem było, ale ogólne to wrażenie właśnie zostawiło we mnie, mocno pamiętam tę partię do teraz, nie? I myślę, że to jest najlepsza taka rekomendacja, że gdzieś tam to faktycznie pomaga na inny sposób, taki może trochę przerysowany, ale zobaczyć, z czym może się gdzieś tam mierzyć w swojej codzienności osoba w spektrum, co nie wiem, jak to mam zebrać do kupy, te wszystkie myśli, ale wiem, czym jest autyzm i tak dalej. Nie znam osobiście nikogo w spektrum, ale też to, że wiem, czym jest, nie znaczy, że wiem, jak z taką osobą, nie wiem, z czym ona się mierzy i tak dalej. I ta gra, mam poczucie, zbliża do tego, nie? Że te dwie płaszczyzny, taką wiedzową z tą doświadczeniową, jakoś do siebie zbliżyć. O, to jest chyba najprędzej to, co chciałem powiedzieć, jąkając się.
No to podbiję tak, że to też było dla mnie mocne doświadczenie. Do tego stopnia, że przyszedłem wieczorem po pamprze do żony, która już przysypiała na kanapie i obudziłem ją, muszę ci coś powiedzieć, słuchaj, ja wiesz, że autyzm to i to i tak to może czuć i oni widzą zupełnie inaczej. No,
tak, motyw z twarzami był czadowy.
Tak, to było ten.
Nie spoilerujemy, ale zagrajcie.
Zagrajcie, polecam. Fajne doświadczenie. W ogóle, skoro jesteśmy przy tym słowie, to zarówno i Łosiu, jak i Kasia kojarzycie mi się ze słowem doświadczenie.
W sensie, że jestem stara?
Nie. Nie to miałem na myśli. Bardziej to, że często używacie tego słowa, że odnosicie go przy kreacji gier. Chcecie osiągnąć, chcecie dać graczowi doświadczenie. Takie mam wrażenie. No, Łosiu mógłby być ambasadorem tego słowa, tak w ogóle, nie?
I to jestem dumny w takim razie, no.
No ja uważam, ale co w waszych głowach się kryje pod tym? Jak byście to mogli tak ubrać w słowa? Co to doświadczenie jest dla gracza? Czym jest dla gracza to słowo doświadczenie?
No myślę, że to jest taka kluczowa rzecz, dla której my sięgamy po gry i różne formy tak naprawdę rozrywki. Po to, żeby coś przeżyć. Nie? I gry przez to, że są interaktywne, mogą wywoływać to najmocniej. Bo jednak, no właśnie, filmu jestem odbiorcą na przykład, a tutaj sam sobie jeszcze dokreowuję to doświadczenie właśnie. Także ogólnie uważam, że jesteśmy jako społeczeństwo na tym etapie takim odkrywania, co gry jeszcze potrafią. I właśnie te gry edukacyjne, zwłaszcza takie z głową zrobione, a nie tylko quizy na lekcje języka polskiego, one właśnie potrafią dać nam coś, czego w inny sposób nie jesteśmy w stanie zaaplikować. I myślę, że w tym jest taki duży potencjał też edukacyjny. Tak na przykład ta książka Super Better, którą Kuba Wiśniewski z kolei zawsze poleca gdzieś, też zacząłem ją czytać. I to, co tamta pani McGonigal przytacza, te wszystkie badania o tym, co gry potrafią zrobić, jak psychiatrzy w Stanach zaczynają przepisywać też granie w konkretne gry, na przykład, nie wiem, jak ktoś ma jakieś flashbacki z wypadków, czy jakieś takie rzeczy, obrazy widzi, które są dla niego jakieś tam trudne, nawracające, no to oni mu przepisują pół godziny grania w Tetrisa czy w coś ładnego codziennie, nie? I Dla mnie to jest takie fascynujące, nie? Że my jakby odkrywając, co gra potrafi nieść, a to jest według mnie klucz, że ona potrafi nieść doświadczenie, no możemy naprawdę z tych gier wycisnąć jeszcze dużo. I dla mnie to jest taka fascynująca podróż, do czego nas to może doprowadzić.
Kasia, a ty? Co to słowo dla ciebie znaczy? Doświadczenie gracza.
Czy pewnie to samo, co dla Łosia. Wydaje mi się, że tutaj no mamy jakąś spójność.
Semantyka jest tak identyczna.
Tak. Lubimy definicję. tak. No gra to jest jakiś karnawał, tak? W sensie jest to coś, co ma mnie oderwać od życia, takiego codziennego. I dać mi coś ekstra. No i to może być różne. Może być edukacyjne, może być imprezowe, może być intelektualne i tak dalej, i tak dalej. No i to chyba nazywamy doświadczeniem.
Zadaję ostatnie pytanie. Ale wymagam od was takiego podejścia kreatywnego trochę. Kasia, przychodzę do ciebie jako szef firmy, która wydaje gry komputerowe i mówię tobie, zrób mi grę. Czy podjęłabyś się takiego wyzwania?
Ale komputerowe?
Tak. No, w sensie nie programowania, ale bardziej zaaranżowania, wymyślenia. Czy powiesz nie, bo siedzę w planszówkach?
Czy ja nigdy nie mówię nie, jak ktoś tym jakieś daje ciekawe propozycje? Na pewno musiałabym zadać bardzo dużo pytań, żeby ustalić, co ty chcesz, po co ty to chcesz, dla kogo ty to chcesz, bo taki mam model pracy. Pewnie byłabym tam jakoś zainteresowana, pytanie, czy byłabym kompetentna. Ciężko mi się do tego odnieść, naprawdę. Nigdy się tym nie zajmowałam. Nie wiem, czy potrafiłabym, może bym lubiła, ale bym przede wszystkim musiała wiedzieć, po co i dla kogo.
Jestem ciekaw, jak Łosiu, ty byś zareagował na taką propozycję.
Róbmy, nie?
Róbmy.
No, nie, myślę sobie
róbmy
właśnie
rzeczy.
Też... Róbmy rzeczy, dokładnie. Ja sobie myślę tak, no, nie umiałbym tego zrobić dzisiaj, ale no jak mam się tego nauczyć, nie
robiąc
tego?
Skoro Kasia przeczytała 8 książek, to ty byś przeczytał...
Ale czytać umiemy!
Czytać umiemy,
też
nie?
Parę i...
No, ale, nie, no, bo, ale to jest właśnie w kluczu tego doświadczania, nie, że... Ja może nawet siebie trochę bardziej widzę jako projektanta doświadczeń, nie? Więc jakby medium jest drugorzędne. Okej, okay, ja lubię gry planszowe i nimi się zajmuję i chcę się nimi zajmować. Natomiast no jeśli do pewnej rzeczy byłby potrzebny VR, no to dobra, nigdy nie robiłem nic w VR-ze, no ale to można się zawsze nauczyć czegoś, nie? I wyjść z tym. Jeśli tylko jestem przekonany, że to medium właśnie pomoże mi wywołać to doświadczenie u odbiorcy, no.
Moi drodzy, ja mógłbym dalej. Ja mógłbym ich męczyć, ja mógłbym ich tutaj jeszcze przeciągnąć pytaniami długo, długo, długo.
Znaczy, pewnie nawet jakbyś wyszedł, to byśmy sobie poradzili jeszcze długo, długo tu siedzieć.
A, to jest inna sprawa, dalibyście radę. Natomiast sytuacja jest taka, że Kasia ma niedługo pociąg i musimy po prostu kończyć. I to lepszego, że tak powiem, momentu na zakończenie nie będzie.
Jak nie skończymy teraz,
jak nie skończymy,
o 5 rano.
To Kasia śpi.
To całą noc będziemy gadali.
Będzie... Więc słuchajcie, podsumowując, dla was mówiła Kasia Cioch oraz Wojtek Łosiu-Wiśniewski. Dziękuję wam serdecznie za tą przemiłą rozmowę i do usłyszenia w kolejnym podcaście U mnie w gry. Nie wiem, kiedy będzie, od razu powiem, ale pewnie kiedyś będzie.
I bardzo dobrze.
Dziękujemy bardzo.
Trzymajcie się, ludzie.